Znajdujemy się w zbrojowni, czyli w arsenale jasnogórskim. Tyle tu niezwykłych eksponatów, że na dobrą sprawę nie wiadomo od czego zacząć, ale na szczęście jest ze mną ojciec Jan Golonka.
Pani mnie zatrzymała przy gablocie, gdzie są całe, duże kule z kolubryn szwedzkich. Te kule leciały i utykały w mur obronny, inne wał ziemny, a te, które już przedostawały się ponad te dwie przeszkody, na te dachy, na te strychy drewniane, one leciały i miały za zadanie też podpalać. Ciekawy moment ucieczki czy odstąpienia Szwedów spod twierdzy jasnogórskiej sumiennie i historycznie jest oddany na obrazie, który jest nad kratą w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Jeden z zakonników, który był puszkarzem, ojciec Felicjan Ratyński, był równocześnie malarzem, ale i był zaangażowany w działania militarne, więc on sobie mógł pozwolić na ten luksus, że oddał sytuacyjnie bardzo wiernie tą panoramę i gdzie widać, jak konnice i te jazdy i kolubryny są w odwrocie. Chyłkiem, nocą przecież to tak właśnie było. Ja sięgnąłem do archiwaliów, do opisów, do kronik. Zakonnicy już w twierdzy, załoga nie wiedziała. Ale mieszkańcy w Dźbowie, obok taka wioska Dźbów, tam są stawy zarybione, zauważyli pierwsi z pierwszy na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, odstąpienie Szwedów i wycofanie się. Więc ci gospodarze z Dźbowa z świtem nałowili ryby, żeby dowieść tutaj załodze i zakonnikom. I nad ranem ktoś bije się do bramy. Ten zakonnik, który się pyta, kto tam? Usłyszał słowa, my chłopi ze Dźbowa, Szwedów nie ma, już odeszli, przeszli już przez Dźbów, przywieźliśmy wam ryby i tak dalej. I oczywiście otworzyły się bramy, radość była, ale i na tą cześć, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, zakonnicy mają taką tradycję, że główną potrawą jest ryba. To po dzisiejszy dzień się tak zachowało.
Tu w gablotach widzę pałasze, szable.
To są dary serca. To są wota, przeważnie są składane rzeczy na ołtarzu. Pałasze, szable, buławy, militaria, ordery, odznaczenia, biżuteria patriotyczna, obrazy militarne. Tak prawdę powiedziawszy, to trudno mi było coś wyróżnić. Niemniej pałac Stefana Batorego czy szabla Stanisława Żółkiewskiego przynależą do bardzo znaczących i tych pięć buław hetmanów wielkich koronnych Stanisława Rewery Potockiego, Marcina Kalinowskiego, Tymoteusza Cieciury, Stanisława Jabłonowskiego i Józefa Potockiego. Tutaj mamy szóstą gablotę, pustą. Nie ma już szabli i buławy XX wieku, marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego.
Co się stało
posiadali z tymi eksponatami? Te buławy zostały, jak i inne tu pamiątki, złożone jako wotum. Mamy tutaj dokumenty, ich przekazania i tak dalej. Po prostu staraniem dosyć długim przez Muzeum Czynu Niepodległościowego na Oleandrach w Krakowie, przez Związek Legionistów Polskich zostały pożyczone i okazuje się, że nie chcą zwrócić. W taki sposób podstępnie zostały stąd przejęte, czyli ukradzione. Mówią, że mają niezbywalne prawo. Niezbywalne prawo by miała rodzina marszałka. Się okazuje, że rodzina się wyrzeka, jednoznacznie mówi, że te pamiątki powinny być na Jasnej Górze i sprawa toczy się w sądzie warszawskim.
Czy to są militaria pochodzące z okresu Jana III Sobieskiego i bitwy pod Wiedniem?
To są trofea wiedeńskie. Kiedy pokonał Turków, to te wszystkie trofea spakował na furmanki i przywiózł do kraju. Wiemy, że na Wawelu jest bardzo dużo i również zostawił na Jasnej Górze kilka pamiątek. Centralnie jest umieszczona gablota ze znakiem dowódczy Sobieskiego. Jest to fragment wprawdzie tylko skrzydła, bowiem inne elementy drewniane czy orle pióra zniszczył czas. Natomiast co jest relikwią spod Wiednia, to co było przy tym koniu sowieckiego, to jest właśnie ten fragment skrzydła.
Tutaj mamy jeszcze odznaczenia rozmaite.
Tutaj mamy kilka gablot bardzo interesujących, bowiem znajduje się biżuteria patriotyczna z powstań styczniowego czy listopadowego, warszawskiego. Te krzyżyki, breloczki, wisiorki, medaliki z napisem Boże zbaw Polskę. Tutaj widzimy malutką obrączkę. Jest to obrączka księcia Józefa Poniatowskiego i on ją zrobił z włosia końskiego. Jeszcze w takich osobliwych widzimy tutaj zegarek, złoty zegarek z godłem Polski, a na drugiej stronie jest godło amerykańskie. Jest to zegarek, który marines amerykańskie przekazały generałowi Hallerowi. Ciekawa jest dedykacja. Cześć pogromcy bolszewików. To jest 1920 rok, prawda, 21.
A czyja jest ta książeczka do nabożeństwa, poszarpana czy też kulą przebita?
Ta książeczka była jak gdyby przeze mnie otwierana, została przysłana pocztą z Włoch. Jest to książeczka żołnierza polskiego spod Monte Cassino, zapewne z drugiego polskiego korpusu. I razem z tą książeczką był list, bardzo ciekawy, interesujący, bowiem dał takie wyznanie, podziękowanie za uratowane życie, bo ten odłamek, który tutaj widzimy, utkwiony, który przebił książeczce ponad 200 stron, zatrzymał się. Pierwszą nieuszkodzoną stroną, kartką, to był obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. I on to potraktował zgodnie ze swoją wiarą, modlitwą, mówieniem pacierzy. Uważał, że to jest znak, że ona go jako pancerz, jako ryngraf ochroniła. I tam książeczkę przysyła na Jasną Górę.
Czyli po tych 200 stronach przebitych kulą, pierwszą nieprzebitą jest włożony w książeczkę obrazek. A to maleństwo przyczepione do aksamitnej podkładki.
To jest najmniejsza, jaką znam, książeczka żołnierska z modlitwą żołnierza, oprawiona w takie okładki srebrne z grawerunkiem Matki Boskiej i Częstochowskiej, a w środku jest jedna modlitwa bardzo maluteńkimi literkami napisana i tutaj jest ona pokazana.
Jakie rozmiary ma ta książeczka?
1,5 cm na 1,5. Jeżeli chodzi o ideę podziału materiału wystawienniczego w arsenale, to zasadniczo są to wypunktowane sprawy związane z obrażeniami Jasnej Góry przez wojska szwedzkie, przez wojska rosyjskie i przez wojska austriackie. Najwięcej spustoszenia w wotywnym dziale skarbca jasnogórskiego uczynili Napoleończycy, wojska napoleońskie wracające spod Moskwy i to z bagnetami, z karabinami wymuszali na zakonnikach, między innymi tą grabieżą wojsk napoleońskich padła korona koronacyjna królowej Eleonory.
Żony Korybuta Wiśniewieckiego.
Żony Korybuta Wiśniewieckiego. Królowie polscy czuli się w odpowiedzialności za ten obraz, jako palladio, jako tarcza obronna i oni tu pielgrzymowali poza ostatnim królem Stanisławem Augustem Poniatowskim i twierdza częstochowska, która była na szlaku królewskiej drogi między Krakowem a Warszawą, miała jak gdyby podwójną funkcję. To była nie tylko koncepcja królewska jako twierdzy do bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, ale ona miała bronić i ochraniać pielgrzymów, zwłaszcza obraz Matki Bożej. To była koncepcja i zamysł króla Zygmunta III, który dokonał tej fundacji twierdzy, później uzupełniał czy kończył Władysław IV. Właśnie on w 1639 roku nazywa twierdzę Fortalicium Marianum. Jeżeli chodzi o założenie militarne, ma wpływ koncepcja włoska. Andreas del Aqua. Według jego projektu została zrealizowana twierdza jasnogórska, z tym, że ta twierdza podczas oblężenia szwedzkiego uszkodziła się. W związku z tym po oblężeniu szwedzkim widzimy zmiany